Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy witam na antenie Polskiego Radia Białystok. To już 16 niedziela zwykła. Sprzed mikrofonu pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich i z głębi serca i serdecznością zapraszam na audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, spotkanie z nauczaniem Ojca Świętego Leona, relacja z obchodów patriotycznych, rocznic obławy augustowskiej i czystki we wsi Krasowo-Cząstki, spotkanie ze świętą Brygidą Szwedzką oraz ogłoszenia z życia naszej archidiecezji. Już teraz zapraszam na spotkanie z Bożym Słowem. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi, tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Kiedy w progi polskiego domu przychodzi gość, zgodnie z naszą najlepszą, najpiękniejszą tradycją, staramy się go przyjąć najpiękniej jak potrafimy. To bardzo silne i głębokie zakorzenione zwyczaje w naszym narodzie. Gość w dom, Bóg w dom. Właśnie. A co gdyby w progi naszego domu jako gość zapukał Bóg? Liturgia Słowa dzisiaj ukazuje w bardzo piękny sposób wartość gestu gościnności i to skierowanej wobec samego Stwórcy. W bardzo szczególny sposób owocność spotkania z Bogiem doświadcza bohater pierwszego czytania, które słyszymy tej niedzieli, Abraham. W gościnę przybywa do niego aż trzech gości, jednak Abraham zwraca się do nich zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. Zwróćmy na to uwagę. Panie, nie omijaj domu swojego sługi. Odpocznijcie nieco. W sposób niezwykle symboliczny i delikatny Stary Testament ujawnia nam tutaj najświętszą prawdę naszej wiary. Jeden Bóg w trzech osobach. Jeden Bóg po trzykroć pragnący bliskości człowieka, osobowa miłość poszukująca miłości. Jej wyrazem jest życzliwe podjęcie przez Abrahama i Sarę gości w progu swojego domostwa. Bóg nie pozostaje dłużny, spotkanie z Nim zawsze jest nad wyraz owocne dla człowieka. Bóg z podeszłych już wiekiem Abrahama i Sary zdejmuje hańbę braku potomstwa i zapowiada syna. Izaaka. Miłość nigdy nie pozostaje bierna, zawsze jest twórcza. Tak było od początku świata, gdy twórczym gestem Bóg wszystko stworzył, dzięki niemu wszystko zaistniało. I tak jest do dzisiaj. Miłość realizująca się w relacji staje się płodna, stwarza perspektywę, daje przyszłość tam, gdzie nawet nadzieja zdawała się gasnąć w mrokach bezradności. Abraham dzięki gościnności zyskuje na nowo nadzieję na to, że przyszłość nie zamyka się wraz z biegiem lat jego i Sary, ale obecność Boga daje perspektywę wieczności i przetrwania w blasku nowego życia. Jakże pięknie podprowadza to pod bogatą w symbolikę Ewangelię. Marta i Maria i gość, Bóg, Jezus Chrystus i dwie postawy. Jedna zasłuchanie w to, co gość ma do powiedzenia, druga ta jakże polska, jakże nawiązująca też do Abrahama, nastawiona na jak najlepsze przyjęcie gościa. Rodzi się oczywiście pytanie, która z tych postaw jest więc tą właściwą, skoro Chrystus zdaje się nieco przychylać bardziej do postawy Marii. Wszystko kryje się w jednym słowie, którym Marta opisuje swoją posługę. Mówiąc o służbie, używa greckiego słowa diakonein, którym starożytny Kościół określał posługę wobec najbardziej potrzebujących i dzięki temu wykształcił nazwę diakon dla pierwszego stopnia święceń, dla duchowego ukierunkowania na posługę miłości, na którego po dziś dzień Kościół nakłada ręce nie dla kapłaństwa, ale właśnie dla posługi, posługi wobec braci i sióstr. Wydaje się, że ta uwaga Jezusa dotyczy właśnie tego, dostrzeż człowieka, a nie tylko Gary w kuchni. Potrzeba, Chrystus mówi, dosłownie jednego, obecności. Kiełbasa, chleb, ogórek, ciasto, wszystko jest potrzebne, ale wszystko to jest wtórne wobec bycia dla tego, kogo podejmujemy. Najpierw poświęcenia tego, co mamy najcenniejszego, bo sami tego nie wzięliśmy i nie uzupełnimy, czyli czasu. Podobnie jak w przypadku Abrahama, Bóg, tak teraz Jezus przychodzi ze swoją inicjatywą. To On jest tym, który obdarowuje i to właśnie dostrzega Maria, ten nieprawdopodobnie cenny dar. Jej postawa świadczy o tym, że najważniejsze jest Słowo Boże. Bóg, który pragnie być z człowiekiem, patrzeć na Niego. Jezus nie karci Marty za jej wyrzut, że Maria jej nie pomaga, ale pokazuje, że najlepiej ugościć można Boga poprzez adorację, siądnięcie u Jego stóp. By ugościć Boga nie potrzeba nadzwyczajnych środków, potrzeba, bym stracił to, co mam cennego w moim życiu, a więc czas. Najpiękniejszą modlitwą chrześcijaństwa jest ta, gdy dajemy się ugościć w domu Boga w postawie adoracji, uwielbienia Boga w świętym znaku chleba, w którym wieczność jest obecna w doczesności. Gdy patrzysz na ten chleb, nawet nic nie mówiąc, dokonuje się kontemplacja, czyli wyjście Boga ku człowiekowi. To dzięki tej ciszy mamy moc, by potem dokonywać diakonii, wyjścia ku drugiemu człowiekowi, mając pewność, że w tej posłudze wobec najbliższych nie zaniedbamy także Boga, bo On w tej posłudze jest i będzie obecny. Tak często przychodzimy na Eucharystię na chwilę przed jej rozpoczęciem. Nawet kapłanom się to zdarza. Można powiedzieć, że wbiegamy na peron w momencie, gdy zapowiadany jest odjazd naszego pociągu. Zdobądźmy się na ten hojny gest wobec Boga tych kilku minut wcześniej. Przyjdź za 10 do mszy świętej. Uklęknij. Spójrz na tabernakulum. On tutaj jest. Także Twoim problemom chcę zaradzić tak, jak zaradził tej ogromnej biedzie Abrahama, ale usiądź u Jego stóp. Wsłuchaj się. Zaufaj Jego głosowi. Śpiewaliśmy i będziemy śpiewać w aklamacji przed Ewangelią. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Miłość jest na wyciągnięcie ręki i ma postać najprostszego ze znaków, chleba, którego dla naszych gości w naszych domach nigdy nie zabraknie. Tego chleba, świętego chleba, dopóki ponawiana jest święta ofiara Chrystusa, także nigdy dla Ciebie nie zabraknie.
Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą Twoją się ukorzę. Ale chroń mnie, Panie, od pogardy, przed nienawiścią strzeż mnie, Boże. Wszak Tyś jest niezmierzone dobro, którego nie wyrażą słowa. Więc mnie od nienawiści obroń i od pogardy mnie zachowaj.
Ewangelia i życie.
W minioną niedzielę 13 lipca papież Leon po raz pierwszy odmówił z wiernymi Anioł Pański w Castel Gandolfo, gdzie przebywa obecnie na urlopie. Skomentował Ewangelię, w której ukazał pragnienie życia wiecznego jako uniwersalne dążenie każdego człowieka, ukazując konieczność bycia w relacji z Bogiem na drodze jego realizacji. Pozdrowił także pielgrzymów z Polski.
Bracia i siostry, patrzmy na Jezusa. Jezus jest objawieniem prawdziwej miłości do Boga i do człowieka. Miłości, która się ofiarowuje, a nie posiada. Miłości, która przebacza, a nie żąda. Miłości, która pomaga i nigdy nie opuszcza. W Chrystusie Bóg stał się bliźnim każdego mężczyzny i każdej kobiety. Zatem każdy z nas może i powinien stać się bliźnim tych, których spotyka na drodze. Także my jesteśmy wezwani, byśmy za przykładem Jezusa, Zbawiciela świata, nieśli pociechę i nadzieję, zwłaszcza zniechęconym i rozczarowanym. Aby żyć wiecznie, nie trzeba zatem oszukiwać śmierci, ale służyć życiu. To znaczy troszczyć się o istnienie innych w czasie, który wspólnie przeżywamy. To jest najwyższe prawo, które jest ponad wszelkimi regułami społecznymi i nadaje im sens. Pozdrawiam uczestników letniego kursu Akademii Liturgicznej z Polski. Moje myśli kieruję także do polskich pielgrzymów, biorących udział w dorocznej pielgrzymce do sanktuarium w Częstochowie.
Ewangelia i życie.
W sobotę 12 lipca w Gipach odbyły się obchody 80. rocznicy obławy augustowskiej, największej zbrodni komunistycznej po II wojnie światowej na ziemiach polskich. W uroczystościach wzięli udział bliscy zamordowanych, parlamentarzyści, samorządowcy, duchowni i mieszkańcy regionu. Obchody rozpoczęła msza święta, po której uczestnicy przeszli na wzgórze krzyży, symboliczny grób ofiar. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze. Miejsca kaźni i pochówku ofiar obławy pozostają do dziś nieznane. Zapraszam na relację Anny Auron Wasilewskiej.
Szukajcie nas, błagamy, szukajcie.
Rodziny tyle lat czekają, żeby się dowiedzieć, gdzie są pochowani ich bliscy. A historie, które tutaj opowiadają, są tak wstrząsające, że trudno obok tego przejść obojętnie.
Taki przykład bestialstwa sowieckiego, żeby po wojnie dokonać takiej zbrodni.
Nas wrócono z Syberii dopiero w 1946 roku i wtedy dowiedzieliśmy się, że ojciec został zabrany przez Sowietów i nasze UB.
Córka członka AK Witolda Mroziewskiego.
Rozpoczęliśmy poszukiwania. Pisaliśmy do Moskwy, do naszych władz państwowych. Zawsze przychodziła odpowiedź, że takiego nazwiska nie ma.
Oddali swoje życie, bo byli Polakami.
Poseł PiS Jarosław Zieliński.
Nie godzili się na nową sowiecką okupację i na komunistyczną władzę. Chcieli Polski naprawdę wolnej, a nie wolnej wolnością pozorowaną i udawaną.
Cześć i chwała bohaterom!
17 lipca obchodziliśmy 82. rocznicę krwawego wydarzenia, kiedy oddziały SS i Wehrmachtu otoczyły wieś Krasowo-Częstki. Mieszkańców spędzono do stodoły, a ich domy okradziono. Zginęło wtedy 257 osób. Był to odwet za śmierć 8 niemieckich żołnierzy, którzy zginęli podczas walki z partyzanckim oddziałem Tadeusza Ostroga Westwala. W czwartek odprawiono mszę w intencji ofiar. Były też na niej rodziny zamordowanych. Zapraszam na relację Pawła Wądołowskiego.
Jesteśmy następnym pokoleniem i musimy pamiętać.
Dziadka, siostry, cała rodzina została tu wymordowana.
To jest rocznica tylko do pamięci i do obchodzenia.
To jest po prostu pamięć dla potomnych, żeby młodzi wiedzieli, co się w tamtych czasach działo.
Krasowo-Częstki jest to miejsce wyjątkowe, szczególne.
Wójt gminy Nowe Piekuty, Marek Kaczyński.
Jest to symbol ofiary, symbol morderstwa, można też powiedzieć symbol bestialstwa niemieckiego. Zostało zamordowanych tutaj 257 osób. Od dzieci maleńkich począwszy do najstarszych. Cała wieś została spalona, zrabowana, zniszczona.
Ojciec, który był ostatnim świadkiem, zmarł w tym roku, 4 stycznia.
Krzysztof Jankowski.
Jak opowiadam, pierwsza była potyczka z Niemcami, którzy partyzanci zastrzelili tam na ulicy. No a w tej nocy chował się pod płotem, w pokrzywach gdzieś tam leżał. No widział, jak zastrzelili psa, jak siostrę zabili w domu, bo schowała się w piwnicy. Później dom podpalili.
Ewangelia i życie.
Zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego. W tym tygodniu chciałbym zaprosić naszych drogich słuchaczy do zapoznania się z historią świętej Brygidy Szwedzkiej, której święto będziemy obchodzili w najbliższą środę. To jedna z największych mistyczek w historii, a zarazem osoba, która brała czynny udział w tym, co moglibyśmy dzisiaj nazwać codziennością Kościoła jej czasów. Na jej historię zapraszam wraz z pallotyńską grupą medialną.
Trzeciego lipca obchodzimy święto świętej Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy i patronki Europy. Brygida urodziła się w roku 1303 na zamku Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. Ojciec co tydzień przystępował do sakramentu pokuty i Eucharystii. Odbył także podróż do Hiszpanii na grób świętego Jakuba w Kompostelli. Według żywotów Brygida miała od dzieciństwa cieszyć się oznakami szczególnej przyjaźni z Panem Jezusem. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maria Panna i złożyła na jej głowie tajemniczą koronę. 3 lata później zjawił się jej Chrystus ukrzyżowany. Na widok męki Pana Jezusa Brygida miała zawołać: „O mój kochany Panie, kto Ci to zrobił? Nie chcę niczego, jak tylko miłować Ciebie”. Kiedy Brygida miała 12 lat, zmarła jej matka. Ojciec zabrał na swój zamek rodzeństwo Brygidy, Katarzynę i Izabelę, a Brygidę oddał na wychowanie do wujenki, na zamek w Aspanas. Surowy tryb życia, jaki na zamku wprowadziła wujenka, odpowiadał Brygidzie, która chciała cała należeć do Chrystusa. Wbrew swojej woli, Brygida została wydana w 14 roku życia za syna gubernatora Westergodlandu, 19-letniego Ulfa Godmarsona. Po ślubie w roku 1316 przeniosła się na zamek męża. Chociaż utratę dziewictwa opłakiwała rzewnymi łzami, umiała w swoim małżeństwie dostrzec wolę Bożą i starała się być dla męża najlepszą żoną. Trafiła też na dobrego człowieka, dlatego żyli szczęśliwie razem 28 lat. Pałac Brygidy należał do najświetniejszych w kraju. Było w nim zawsze rojno od gości. Brygida dbała o to, by wszyscy wchodzący w jej progi czuli się dobrze. Kierowała domem i gospodarstwem wzorowo. Dbała o służbę, z którą codziennie odmawiała pacierze. Nie pozwalała wszakże na żadne pochulanki i zbyt swobodne zachowania. Szczególnie jednak była oddana mężowi, okazując mu przywiązanie i wprost matczyną opiekę. Dała mu 4 synów i 4 córki: Martę, Karola, Birgera, Benedykta, Gudmara, świętą Katarzynę Szwedzką, Ingebergę i Cycylię. Na wychowawców dla swoich dzieci dobierała pedagogów o odpowiednim wykształceniu i głębokiej wierze. Każde dziecko miało inny charakter. Trzeba było ze strony matki wiele subtelności, by ukształtować ich osobowość, a nie dopuścić do wypaczenia ich charakterów, bowiem mąż był często poza domem, zajęty sprawami publicznymi. Nie zaniedbała wszakże Brygida wśród tak licznych zajęć rodzinnych troski o własną duszę. Jej kierownikiem duchowym był uczony wiceprzeor cystersów Piotr Olafsson. Na jej prośbę jeden z kanoników katedry, Maciej, przetłumaczył Pismo Święte na język szwedzki, by Brygida mogła w nim się rozczytywać. Na jej życzenie kanonik ten ułożył również komentarze do Pisma Świętego. W roku 1332 Brygida została powołana na dwór króla Magnusa II w charakterze ochmistrzyni. Korzystając z osobistego majątku, jak także z majątku króla, nad którym otrzymała zaszczytny zarząd, hojnie wspierała kościoły, klasztory i ubogich. W 1339 roku utraciła nieletniego syna. Dla uproszenia błogosławieństwa Bożego dla całej rodziny udała się z pielgrzymką do grobu świętego Olafa. Tradycją w domu były pielgrzymki do Kompostelli i Brygida wraz z mężem udała się do grobu świętego Jakuba Apostoła. Pielgrzymka ta trwała rok, towarzyszył im spowiednik, który później opisał całą podróż. Po powrocie z pielgrzymki Ulf wstąpił do Cystersów, gdzie zmarł w lutym 1344 roku. Brygida stała się wdową. Postanowiła odtąd oddać się wyłącznej służbie Bożej i pełnieniu dobrych uczynków. Długie godziny poświęcała modlitwie, mnożyła akty umartwienia i pokuty. Naglona objawieniami, pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w imię Pana Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała kary Boże, które też niebawem na nich spadły. W roku 1352 wezwała papieża Innocentego VI, aby powrócił do Rzymu. To samo wezwanie skierowała w imieniu Chrystusa do jego następcy, błogosławionego Urbana V, który też w roku 1367 faktycznie do Rzymu powrócił. Kiedy zaś papież, zniechęcony zamieszkami w Rzymie, powrócił do Awinionu, przepowiedziała mu rychłą śmierć, co się niebawem spełniło. Niemniej żarliwie zabiegała o powrót do Rzymu papieża Grzegorza XI. Była hojna dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Dom jej stał zawsze otworem dla potrzebujących. Z poparciem króla, który na ten cel ofiarował jedną ze swoich posiadłości i za zezwoleniem Stolicy Świętej, Brygida założyła nową rodzinę zakonną pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela, zwaną często Brygidkami. Jej córka, święta Katarzyna Szwedzka, w roku 1374 została jego pierwszą opatką. W roku 1349 Brygida udała się przez Pomorze, Niemcy, Austrię i Szwajcarię do Rzymu, by uzyskać odpust z okazji roku jubileuszowego 1350. Chodziło jej również o zatwierdzenie reguły swojego zakonu. W Rzymie też założyła klasztor swojego zgromadzenia. Korzystając ze swojej obecności w Italii, Brygida przewędrowała wraz z córką cały kraj, nawiedzając pieszo ważniejsze ówczesne sanktuaria: świętego Franciszka w Asyżu, świętego Antoniego w Padwie, świętego Dominika Guzmana w Bolonii, świętego Tomasza z Akwinu w Ortone, świętego Bartłomieja w Benevento, świętego Macieja w Salerno, świętego Andrzeja Apostoła w Amalfi, świętego Mikołaja w Bari oraz świętego Michała Archanioła na Monte Gargano. Do Rzymu powróciła dopiero w roku 1363, natomiast w roku 1372 udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Miała wówczas już 70 lat. Po powrocie do Rzymu, zmęczona podróżą, zmarła w opinii świętości 23 lipca 1373 roku, w dniu, który przepowiedziała. W jej pogrzebie wzięły udział tłumy wiernych. Był to prawdziwy hołd, jaki złożył jej Rzym. Kroniki głoszą, że z okazji pogrzebu świętej Brygidy wielu chorych zostało uzdrowionych. Jej ciało poprzez Korsykę, Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji, gdzie złożono je w klasztorze Wadstena, który sama założyła. Dzięki staraniom córki świętej Katarzyny została kanonizowana już w roku 1391. W 1489 roku złożono relikwie matki i córki, to jest świętej Brygidy i świętej Katarzyny Szwedzkiej, w jednej urnie. Kiedy Szwecja przeszła na protestantyzm, relikwie te zaginęły bezpowrotnie. Brygida pozostawiła po sobie Księgę Objawień. Wkrótce znała je cała Europa, była wielokrotnie przepisywana. W księdze tej święta Brygida spisała przepowiednie dotyczące kościoła, papieży żyjących w jej czasach, losów państw i ówczesnych panujących oraz odnośnie do przyszłości wielu innych osób. Była przekonana, że pisze to, co jej dyktował Chrystus. Nawoływała do poprawy obyczajów, groziła karami bożymi. Dzieło to miało wśród teologów sporo przeciwników. Mimo aprobaty papieży Grzegorza XI i Urbana VI, dzieła świętej Brygidy były przedmiotem ataków i dyskusji nawet na soborach w Konstancji i w Bazylei. Brygida, jakby w przeczuciu, ile kłopotów narobi ta księga, dała ją najpierw do przejrzenia teologom. Ostatecznej aprobaty pismą świętej Brygidy udzielił Kościół w akcie jej kanonizacji. 1 października 1999 roku święty Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę współpatronką Europy razem ze świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Teresą Benedyktą od Krzyża. Święta Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci. W ikonografii święta Brygida przedstawiana jest w ciemnowiśniowym habicie z czerwonym welonem, na nim korona z białego płótna z 5 czerwonymi znakami symbolizującymi 5 ran Jezusa. Czasami siedzi przy pulpicie i spisuje swoje wizje. Jej atrybutami są heraldyczny lew, korona, księga, którą pisze, ptasie pióro, pielgrzymi kapelusz, serce oraz krzyż.
Ewangelia i życie.
Kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji. 39. białostocka piesza pielgrzymka na Jasną Górę rozpocznie się 30 lipca mszą świętą o 6 w białostockiej archikatedrze. Zapisy od piątku 25 lipca w godzinach 17-19 w archadach katedralnych. Zapisy do grupy złotej w parafiach. Wszystkich przyjaciół białostockiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę zapraszamy 2 i 9 sierpnia na apel jasnogórski, który odbędzie się w kościele świętej Anny w Białymstoku o godzinie 20:30. Niech to spotkanie będzie formą naszej duchowej łączności z pielgrzymami. Modlitwę i apel poprowadzi ksiądz Tomasz Łapia. 33. ekumeniczna piesza pielgrzymka do Wilna pod hasłem Pielgrzymi Nadziei odbędzie się w dniach 20-25 sierpnia. Z racji na trudną sytuację na granicy polsko-białoruskiej, przemarsz pielgrzymki nadal pozostanie skrócony. Zapisy na pielgrzymkę odbędą się poprzez specjalny formularz internetowy, aktywny od 1 do 15 sierpnia na stronie internetowej pielgrzymki oraz osobiście w dniach 12-14 sierpnia od 17 do 19 w Domu Księży Emerytów przy Cedrowej 16 w Białymstoku. Przypominamy, że wymagany jest ważny dowód osobisty. Bardzo serdecznie dziękuję, że ten niedzielny poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Zachęcam do polecenia naszej audycji bliskim czy znajomym. Jest ona dostępna w formie podcastów i zawsze w dowolnej chwili można ją ponownie odsłuchać. Pozostawiam Państwa z Pawłem Augustynem i Adamem Sztabą z orkiestrą w wyjątkowym utworze. Do usłyszenia za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Bóg Jakuba, Bóg Jam jest, Syn Człowieczy, Królem jest. Jak odgłos wielkiej wody brzmi niebiańska pieśń, głośniej niż huk grzmotu, chwałę głosi.
dziś nadchodzi Pan. Przygotuj drogę, bo dziś nadchodzi Pan. Przygotuj drogę, bo dziś nadchodzi Pan. Przygotuj drogę, bo dziś nadchodzi Pan.
Przygotuj drogę, bo dziś nadchodzi Pan.
Amen. Amen.